W naszym studiu zapowiadany gość, ksiądz Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Nikt nie zbawia się sam, to jest hasło naszych środowych, wielkopostnych rozmów. W bardzo różnych aspektach do niego podchodzimy. A dzisiaj, bo zazwyczaj inspirujemy się jakimś fragmentem Pisma Świętego, jakimś zdaniem, które często słyszymy w Ewangelii, w czytaniach i być może słyszymy po raz setny, a nie zastanawiamy się nad nim głębiej. Dzisiaj zdanie, gdzie jest twój brat? Temat na naszą rozmowę i scena biblijna, która przed oczami nam staje. Kain zabija Abla. Bóg, chociaż krew Abla woła do niego, nie wymierza jednak Kainowi sprawiedliwości. Co więcej, postanawia go chronić, chociaż no, wszystkie myśli pewnie nasze są skierowane w tym kierunku, że należałoby ukarać za okrutną zbrodnię bratobójstwa. Bóg natomiast daje Kainowi znamie i to znamie ma go chronić przed zemstą, przed gniewem. Zastanawiam się, proszę księdza, jaka jest tutaj logika, jaki jest sens w takim postępowaniu? Czego nas może nauczyć też takie zachowanie Boga w stosunku do Kaina? Ochrona zbrodniarza.
Kiedy popatrzymy na tą historię, która jest już po grzechu pierworodnym, przepraszam, musimy sięgnąć do tego momentu stworzenia człowieka. Człowiek został stworzony przez Pana Boga i my jesteśmy, mówiąc naszym językiem, Jego dziećmi. Kiedy pojawił się grzech pierworodny, pierwszy grzech to tak naprawdę grzech pychy, ponieważ ludzie chcieli stanąć w miejscu Pana Boga. Wiemy, jak czytamy Pismo Święte, w tym opisie biblijnym jest to, że został zasadzony ogród, tak? W ogrodzie Eden zostało zasadzone drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I wiemy, że szatan tak poprowadził rozmowę, tak wprowadził człowieka w takie jakby rozdwojenie, że człowiek nagle odkrył, tak, to jest dobry owoc. Ja chcę być w miejscu Pana Boga. Bo szatan mówi, że rozmawia z Ewą i mówi, jeżeli Pan Bóg wie, że jeżeli spożyjecie z tego drzewa, to będziecie znali jak Bóg, znali dobro i zło. Czyli będziecie tacy jak On. Chociaż my jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, ale jakby człowiek, dziecko Boga, chciał stanąć w miejscu swego taty, swego stwórcy. I teraz pojawia się sytuacja, że po grzechu pierworodnym, zauważmy, kto idzie i szuka człowieka, to szuka Pan Bóg. Od razu, zaraz po grzechu pierworodnym wychodzi, jest sytuacja, że Bóg wychodzi, przechodzi przez, w lekkim powiewie, powiew wiatru, Pan Bóg przechadza się po ogrodzie i człowiek po grzechu schowa się przed Bogiem, już widzi, że coś jest nie tak, odkrył, że jest nagi, boi się, lęka się Boga. Ale wychodzi Bóg i szuka człowieka. Ta sytuacja, Kain i Abel, to jest sytuacja grzechu zazdrości. Że było dwóch, młodszy i starszy, i jednego ofiara została przyjęta przez Pana Boga, a drugiego ofiary były nieprzyjęte. Nie dlatego, że Panu Bogu się te ofiary nie podobały, tylko intencja składania tych ofiar była nieczysta. Tam nawet jest sytuacja w Piśmie Świętym, że oni, Kain powiedzie coś do swojego brata i kiedy byli daleko w polu, Kain rzuci się do swojego brata i zabił. Jakaś kłótnia, jakaś sprzeczka. Nie wiemy co. No, Pismo Święte mówi, że coś powiedział. To jest grzech zazdrości. Zazdroszczę, że ta ofiara została przyjęta przez Pana Boga. Zazdroszczę to, że może on jest lepszy, młodszy. Wiele sytuacji. I zazdrość poprowadziła do bardzo trudnej sytuacji, do zabójstwa. Ale Pan Bóg, tak jak Pani mówi, tak, dał to znamie, żeby nie było czegoś takiego, jak my mówimy po ludzku, oko za oko. Czy ma u nas być to, że oko za oko? ząb za ząb. Jeżeli ktoś mi coś zrobi złego, to ja mam tym samym albo jeszcze dwa razy więcej. Pan Bóg jest... logika Pana Boga dla ludzi jest nie do końca zrozumiała. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć Pana Boga w 100%. No, my jesteśmy Jego dziećmi, Jego stworzeniem, gdzie nasz umysł jest ograniczony. Ale też postawmy się w miejscu Pana Boga, gdybyśmy my byli rodzicami i nagle co mam zdecydować o swoim dziecku, że jedno dziecko ma pójść do nieba, drugie ma pójść do piekła. Ja mam to zdecydować? Ja tato? Ja mama? To jest właśnie rodzic zawsze ochrania dziecko. Niech mi pani pokaże rodziców, którzy nawet, jeżeli dziecko źle uczy się, gdzieś tam coś złego zrobił, to wiemy, że to nie jest dobrze, że gdzieś tam do pani nauczycielki rodzic mówi, no ale ono się uczy, coś takiego, bo rzeczywiście, no trzeba czasem powiedzieć, stanąć w prawdzie, nie uczy się tak dalej. To jest kwestia wychowania. Ale rodzic zawsze ochrania dziecko. Jak rodzic, który już nie ochrania dziecka, to znaczy, że z tym rodzicem coś już jest nie tak. I Pan Bóg zawsze ochrania człowieka. Dlatego, że jest naszym tato. Jest, dotykamy relacji ojcowskich, relacji stwórczych. I zawsze będzie ochraniał Pan Bóg.
Ja chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do sprawy tej nieprzyjętej ofiary przez Pana Boga. Ksiądz powiedział, że tutaj ważna była intencja serca. Ja myślę, że to jest też taki bardzo ważny moment, bo jeden z poważniejszych grzechów, jakie my możemy popełnić, to zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Kościół uczy, że taki grzech nie zostaje wybaczany. I teraz też się zastanowiłam nad tym, czy właśnie dlaczego nie zostaje wybaczany. To takie ludzkie zazdrościć komuś, że ma lepiej, ale pomyślałam sobie o tej intencji serca, że to jest może takie wskazanie też na to, jacy my przed Bogiem stajemy, jakie są te nasze modlitwy i co my przynosimy, że tak naprawdę ta intencja jest szalenie ważna w tym, co w życiu robimy. W zasadzie w każdej dziedzinie i od niej, tak jak wynika z tego fragmentu fragmentu sceny biblijnej, może też zależeć, jaki jest skutek naszych modlitw, naszych próśb, naszych działań wszystkich.
Zawsze jest tak, że kiedy modlimy się, kiedy mówimy, ważna jest intencja. Bo też może tutaj sięgamy takiej sytuacji, tak właśnie zazdrościmy, że ktoś, no, sięgnęliśmy po to, że ktoś na koniec, całe życie, często mówimy tak, całe życie będę grzeszył, tak? I ten na końcu też musi, i co, pójdzie do spowiedzi i też będzie w niebie, a ja całe życie się
męczyłem,
modlę.
Starałem.
Tak, męczyłem się, starałem się, chodziłem do kościoła, modliłem się i co, ja też mam być w niebie? Bym opisał to, patrząc po ludzku, taką sytuacją Pawła z Tarsu, człowieka, który widział niszczenie chrześcijaństwa. I nagle on odkrył chrześcijaństwo. Paweł, który jest filarem Kościoła. Tak? Człowiek, który grzeszył. I,
to nie były grzeszki powszednie, tak, to było zabijanie ludzi, wydawanie ich.
On nagle stał się filarem, że my opieramy też swoją wiarę na wierze świętego Pawła. I teraz nie było mu łatwo żyć z tą całą sytuacją swoją. I nie patrzmy tak na ludzi, bo ci, którzy się pod koniec życia nawracają, ci, którzy może nie chodzą tak systematycznie do kościoła, im jest moim zdaniem ciężej żyć niż nam, którzy żyjemy sakramentami, którzy modlimy się. Po prostu nam jest łatwiej żyć. Doceńmy, nie patrzmy to, co inny ma, tylko na początku zobaczmy to, co ja mam. Że możemy też pójść w kierunku sytuacji takiej, że ojciec miał dwóch synów, tak? I
właśnie podzielił między nich majątek. Moja myśl krąży wokół przypowieści.
Podzielił między nich majątek. Jeden i drugi otrzymał.
Tyle samo.
Tak. Myślę, że sprawiedliwie to zrobił i otrzymał. I jeden roztrwonił majątek, że jest rozrzutnie. Drugi cały czas był na polu ojca i tak dalej, tak? Ale też ciągle gdzieś zazdrości. Że może, nie wiem, ten wyjechał czy coś tam. Pamiętamy tę sytuację, rozmowę z tym ojcem, jak wyrzuca ojcu, że ty mi nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi i tak dalej, a przecież podzieli między nimi majątek. Co więcej, on w ogóle przecież wyklucza się z rodziny, nie mówi do ojca, kiedy wrócił brat, tylko twój syn, już nie może nazwać, są braćmi. Co więcej, no, nawet mówi roztrwonił majątek z nierządnicami. A gdzie jest mowa wcześniej, że z nierządnicami? Że rozrzutnie, a żyć rozrzutnie, to wystarczy no, jedno, dwie, trzy imprezy fajne zrobić i cały majątek można stracić. Nie wiem, no teraz to wiemy w sytuacji takiej, że...
Ksiądz broni syna marnotrawnego w tej chwili.
Nie broni, tylko opisuje całą sytuację, bo wiem, że jemu trudno było żyć. Mhm. Ja bym nie chciał tak żyć jak on. Jeść z świniami, jeść tych strąków mu też nikt nie dawał, wrócić i powiedzieć do ojca, co więcej, no, dalej, jak on nie miał majątku, to on wrócił może w sytuację taką, że był razem ze sługami, bo mówi przecież tylu ludzi, sług mojego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja ginę tu z głodu, pójdę i przyznam się, że nie chcę być jego synem, niech mnie chociaż zrobi tym najemnikiem, tak? Nie jest to łatwa dla niego sytuacja w życiu. Ja bym na przykład nie chciał stanąć w takiej sytuacji. Dlatego ja korzystam z sakramentów. Ja nie chcę wejść w taką relację. I dlatego korzystam z sakramentu spowiedzi, bo nie chcę żyć w nieustannym grzechu, w nieustannej rozłączeniu z Panem Bogiem, czyli można to też powiedzieć, jak Daniel Ash mówi, jeden z francuskich księży, że sakrament pokuty, pojednanie to jest salon piękności Pana Boga. Czyli ja korzystam z tego salonu piękności, ja korzystam z sakramentu spowiedzi, tak jakbym korzystał z porannej toalety. Ja nie chcę, mówiąc tutaj krótko, brzydko pachnieć, źle wyglądać. Ja chcę dobrze wyglądać, ja chcę ładnie pachnieć, tak? Dlatego korzystam z toalety porannej, szukam jakiś ubiór, który jest chludny, czysty. Popatrzmy to też na życie nasze duchowe. Korzystamy z tych sakramentów, bo chcemy, nazwijmy to, elegancko wyglądać. Może mówmy takim językiem, niekoniecznie mówmy też językiem głębokiej teologii. Ja chcę elegancko wyglądać, bo ja jestem dzieckiem Pana Boga. Pana Boga, który jest elegancki, który jest miłością, który jest miłosierny, który przebacza, który jest wielkodobrocią. Ja chcę być dobry. W tym kierunku może musimy popatrzeć. Nie możemy skupić się, że właśnie oko za oko, ząb za ząb, tak? Że no, źle zrobił, no to dobrze, no to już go ukarajmy, bo zło potęguje zło. A dobro rodzi dobro. I Panu Bogu chodzi o to, żeby było dobro. Dlatego tak robi.
Uśmiechnęłam się, kiedy powiedziałam, że ksiądz broni syna marnotrawnego, bo jest w nas coś takiego, jeszcze kontynuując trochę ten temat, że trudno nam jest strasznie się pogodzić z myślą, że ten grzesznik upadły, czyli ten syn marnotrawny, ten Kain, ten sąsiad, który chla od rana do wieczora, i pewnie można by było jeszcze tych przykładów tutaj wymieniać całą listę. I wierny wyznawca na kolanach w kościele, tak samo Bogu mówiąc po ludzku, na sercu leżą. Czyli wracamy tak do tego, co ksiądz powiedział. Ojciec stoi za każdym swoim dzieckiem, nawet za tym, które jest grzesznikiem największym i narozrabiało najwięcej, jak tylko można było to sobie w ogóle i duchowo, i cieleśnie wyobrazić, i w każdy inny sposób. Za każdym takim człowiekiem, nazwijmy to, który upadł, Pan Bóg tak samo stoi, jak za człowiekiem
tak,
sprawiedliwym.
Tylko, że wiemy, my jesteśmy wolni i my możemy tą miłość Pana Boga odrzucić.
Nie widzieć jej, nie chcieć.
Nie widzieć, nie chcieć.
Ale ona tam jest.
Tak, przecież no znowu wrócę do tego majątku. Mm-hmm. On ciągle nie widział tego majątku. No, No miał pieniądze, no miał posiadłość. Nie ma mowy, ile tego majątku było. Ale tato mu dał, ojciec mu dał. I teraz ja, który chodzę do kościoła, modlę się, korzystam z sakramentów, ja mam majątek. Moje życie to jest życie wieczne. I Chrystus mówi, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. Idę do Komunii Świętej, chcę się karmić Słowem Boga, chcę karmić się ciałem Jezusa Chrystusa, bo ja mam życie wieczne, czyli mogę powiedzieć, ja mam majątek, ja mam swoją przyszłość ulokowaną, tak, mi będzie dobrze. To dlaczego, jeżeli to mi dał tato, przecież życie wieczne pochodzi od Boga, to dlaczego drugiemu mam zabronić? Memu bratu, siostrze, człowiekowi. No przecież to też jemu to życie wieczne dał ojciec. Ja mam. Docejmy, ja często może tak w takich relacjach mówię, docejmy to, co mamy. Nie zazdrośmy ludzi, nawet rzeczy materialnych. Docejmy to, co mam. Że może ja nie mam tyle, jak inni. Zawsze jest takie porównanie. Ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. Ale ja mam. Często moi koledzy, z którymi rozmawiam, świeccy mówią, no ja mam pieniądze. Dużo nie zarabiam, no ale ja mam. Mam na swoje utrzymanie, mam pieniądze na dzieci i tak dalej. Chociaż mówi, nie mamy luksusów, ale ja mam. I warto zobaczyć, że ja mam duszę, że moim tatą jest Pan Bóg. Że ja mam życie wieczne, dane od Boga. I dlatego ja z tego korzystam, z tych sakramentów.
A no dobrze.
Inny akcent. Ja bym zawsze mówię, przestawmy ten inny akcent. Zobaczmy troszkę głębiej dalej siebie. A nie tylko tak...
Stąd dotąd.
Tak, stąd dotąd, gdzieś tam na ziemi.
Ale cały czas myślę właśnie o tym wracającym złym, w cudzysłowie, bracie i o tych naszych, w cudzysłowie, złych braciach, którzy gdzieś w okolicy są. Czy my się nie za łatwo poddajemy czasami w takim... Właśnie, nie potrafimy ojca ponaśladować w tym, że też ideałem by było, gdyby ojciec nie sam po tego syna wyszedł, tylko wyszedł z jego bratem, prawda? Żeby razem się cieszyli. Tak się nie stało w tej przypowieści. I często też jest tak, że my sobie trochę umywamy chyba ręce od odpowiedzialności za tych, którzy są wokół nas. A może inaczej, może czujemy się bezradni, bo zostały już wykorzystane wszystkie możliwości pomocy, bo staraliśmy się, bo noce nieprzespane, bo przepłakane, a on się nadal nie zmienia. I co dalej zrobić? Dwie takie postawy tutaj mi do głowy przychodzą, czyli jedna, kiedy jesteśmy tak sobie zajęci tym naszym uprawianiem pola i swoimi obowiązkami, że nie myślimy nawet o tym marnotrawnym, który tam gdzieś trwoni ten majątek, bracie. A druga postawa taka, kiedy chcemy, ale jest jakby ściana po drugiej stronie. Nie słucha nas ten brat. Nie chce uwierzyć, że tutaj jest dobrze, że my doceniamy, że się cieszymy, że korzystamy. Jemu się wydaje, że jednak to jego życie jest lepsze.
Myślę, że pani mówi o tych sytuacjach, gdzie są ludzie, którzy źle czynią i chcemy im po prostu pomóc. Nawet weźmy na temat ludzi alkoholików czy sytuacji małżeńskich, gdzie te relacje są czasami bardzo trudne. Tak jak mówiliśmy na tym antenie Katolickiej Rady Podlasia, że Caritas pracuje z ludźmi, którzy doświadczają przemocy w rodzinie. Dla mnie to jest po ludzku trudny taki nasze, nazwijmy to, poletko pomocy, kiedy słyszę od pracowników i kiedy wiem, że trzeba odseparować od sprawcy przemocy osoby, rodziny, mamy z dziećmi. I kiedy mówisz i on się nie chce się zmienić. Wchodzimy, myślę, że tutaj w sytuację wolności człowieka, tak jak zawsze mówimy, że człowiek jest wolny, ale taką pomocą w takich sytuacjach właśnie jest to, co może nawet robi Caritas i warto o tym pomyśleć, że odejść od sprawcy. Kościół mówi także od separacji. Jeżeli jestem człowiekiem bardzo wierzącym, głęboko wierzący, to wiem, że ja nie zrezygnuję z sakramentu. I moją trudnością i trudnością drugiego człowieka, czyli tego małżeństwa, będzie to, że będą w separacji. Nie mówię o rozwodzie, tylko o rozejściu się, żeby te relacje naprawiać. Że trudnością jest też tak, że trzeba może korzystać z psychoterapeutów. Normalnie wejść w terapię małżeńską, w terapię indywidualną, grupową, nie wiem, no są różne metody, tak? Jeżeli ta druga strona nie chce, jest tak zamknięta, tak? Serce ma zamknięte na te dawanie pomocy, nic na to nie poradzę. No trzeba powiedzieć, to zostawię tą sprawę jakby Panu Bogu.
Ale to też jest ważny moment. Taki moment, kiedy ja już jestem bezradny i przychodzę z tym do Pana Boga. Jakby przynoszę tego człowieka z taką intencją, no skoro jesteś tym ojcem i skoro wszystko możesz, to zrób coś z tym. Może też warto prosić, może ta rola modlitwy trochę też jest przez nas niedoceniana. Nie sądzi ksiądz, że gdzieś trochę też na polu różnych działań może ta modlitwa nam umyka. Staje się czymś takim mało, nie wiem, widzialnym, mało praktycznym. My jesteśmy teraz bardzo praktyczni w dzisiejszych czasach.
Tak, ma pani rację. Pamiętam rozmowę księdza Stryczka, który prowadzi Szlachetną Paczkę. Zostało mu zadane pytanie na temat właśnie tej organizacji i mówił wprost, Szlachetna Paczka ma ileś tam już lat działania. Były takie lata, że akurat w internecie to znalazłem. Były takie lata, że brakowało pieniędzy dla pracowników. Robił wiele rzeczy. I po prostu jednego dnia też tak mówię, Panie Boże, siadłem i Panie Boże, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Ja już Tobie to oddaję. Ja więcej po prostu nie potrafię poprowadzić tego. Oddaję Panu Bogu. I przychodzą takie pomysły, takie myśli. Ktoś z boku przychodzi i Ci podpowiada, że zaczyna się inaczej układać. I tak jak Pani powiedziała, może warto, Panie Boże, ja Tobie to powierzam. Jeżeli nie ma możliwości, żeby być ze sobą, Panie Boże, daj mi po prostu siłę być samemu. Ja nie chcę zrywać, nie chcę rozwodu i nikt nie będzie tego rozwodu robił. Ale Panie Boże, daj mi siłę, żeby trwać w tej separacji, żeby też potrafić to zrozumieć. Dlatego wchodzę w terapię. Grupy wsparcia są też organizowane przez różne organizacje. Pozostawmy trochę też pola dla Pana Boga. Nie wszystko moim zdaniem zrozumiemy tutaj na ziemi. Kiedy wchodzimy w pomoc ludziom, no pomoc też jakby nie na siłę. Kiedy mówimy w ogóle o pomaganiu, o mądrym pomaganiu, to już wielokrotnie mówiłem, no ja jestem przeciwnikiem i wiele doświadczam tego, takiego dawania pieniędzy na odczepnego. No, ktoś tam idzie, gdzie zbiera, dobra, rzucę ci pieniądz. Dla mnie to w ogóle to nie jest pomoc.
Kościół w okresie Wielkiego Postu o jałmużnie mówi i ja się zawsze zastanawiam właśnie, co zrobić, żeby ta jałmużna była dobra, żeby ona rzeczywiście spełniała kryteria tego, o co chodzi w tym takim filarze wielkopostnym. No bo to, co ksiądz mówi, łatwo jest dać pieniądze. Jeżeli je mamy, to w ogóle jest je łatwo dać. Natomiast to nie o to chodzi do końca.
Kiedy zastanawiam się nad jałmużną, kiedy mówimy, to ciągle mam w głowie słowa z Pisma Świętego, niech nie wylewa ręka, co czyni prawa. Porównałbym to z sytuacją taką, dawanie pieniędzy na przykład na organizację charytatywną i mówiliśmy to już na antenie, to jest taki sposób, w postaci, nazwijmy to, zlecenia stałego w banku swoim. Ustawiam coś na koncie z moich pieniędzy tyle, ile mogę i po prostu piszę na działalność statutową jakiejś organizacji, tak jak na Caritas.
Czyli to nie jest emocjonalny odruch serca, tylko to jest decyzja.
Tak, to jest decyzja. I ja nie wiem, gdzie te pieniądze. Niech nie wele ręka, co czyni prawa. Tak po prostu bym zobaczył to, że to To jest właśnie moja jałmużna. Ona jest dawana dla ludzi, którzy pracują z ludźmi, pomagają charytatywnie. Gdzie, tak jak mówiliśmy wielokrotnie na antenie katolickiego radia, że powiemy o tym, tobie się to dzisiaj nie należy. Bo pomocą dla ciebie, mądrą pomocą będzie to, że ty zmień myślenie. Zacznij pracować. Pokaż nam, że ty chcesz. Nigdy nie możemy odrzucić człowieka, kiedy nawet jak jest pod wpływem alkoholu, kiedy już jest tak wycieńczony, żeby mu odmówić jedzenia. Ale nie dawaj mu pieniędzy. Daj mu kanapkę, cokolwiek, niech się przez chwilę posili, a nie tak? Te pieniądze, bo myślę, że dalej weźmie na alkohol.
Te potrzeby, ważne są, by zaspokoić te pierwsze potrzeby, to nawet znowu wracamy do przypowieści, gdzie pierwsze, co ojciec robi, to suknia, no, jest jakieś jedzenie, weselenie się wtedy, no takie były standardy, ale jakby jest zabezpieczenie, zanim cokolwiek się dalej wydarzy w tej relacji i zanim ona się zacznie naprawiać, to jednak zabezpieczone są te podstawowe naprawy, podstawowe potrzeby. I tak sobie myślę, że czasami może też warto się nad tym zastanowić, kiedy próbujemy rozmawiać z ludźmi o wierze, bo często jest tak, że w tych trudnych sytuacjach, o których ksiądz mówi, tam też jest problem z wiarą, z Panem Bogiem, z relacją, to są sprawy zaniedbane. I też zawsze się boję takich momentów, kiedy za dużo będzie słowa, za mało chleba, bo jest znowu takie niebezpieczeństwo, że gdzieś w rodzinach, bo ja nie mówię tutaj w tym momencie o pomocy, jaką instytucja Caritas świadczy, bo wy macie ogromne doświadczenie w tej dziedzinie, ale w takich codziennych relacjach, na przykład rodzinnych, czy małżeńskich, czy sąsiedzkich, że często chcemy tak trochę ex cathedra nawracać, natomiast nie pytamy o potrzeby, nie pytamy tak naprawdę, czego ten człowiek potrzebuje, żeby poczuć się człowiekiem, żeby znowu jakby odzyskać swoją godność i stanąć na nogi. I tu jest chyba ten najtrudniejszy moment pomagania, bo tu można zrobić błąd największy.
Jeżeli mówimy o rodzinie i o tym takim pomaganiu przez rodziny, że błąd właśnie dawania takich pieniędzy, ja ciągle gdzieś tak wchodzę i myślę i czasami patrzę na ludzi, którzy żebrzą. I stoją gdzieś pod kościołem i trudno, mają naprawdę ciężko dla nich pomóc, ale ja myślę, że to znowu wrócę do tego. Ja bym nie dał pieniędzy. Porównam to do wszystkich spraw związanych z pracą w niedzielę. Gdyby nie było tych, którzy będą kupować, robić zakupy w niedzielę, nikt by sklepu w niedzielę nie otworzył. Proste, bo by się nie opłacało. Jeżeli oni, ludzie, którzy żebrzą, nie chcą pracować, naciągają, jakby nie dostali pieniędzy, to po prostu by nie stali, bo mi się nie opłaca. Zobaczmy tak, kiedy mówimy o pomocy w domu, o pomaganiu, o tej mądrej pomocy, zobaczmy właśnie instytucje charytatywne. Lepiej pomóc dla instytucji charytatywnej, która, tak jak pani powiedziała, ma doświadczenie, ma jakieś możliwości, narzędzia, żeby pomóc na przykład z pieniędzmi. Ale kiedy do mego domu trafi biedny, to ja mu dam jedzenie. Ja na przykład kiedyś bardzo się zdziwiłem, jest kolacja wigilijna, tak? I wszyscy, jest kolacja wigilijna i nagle taki jest ruch w domu, zamykamy drzwi. Ja tego doświadczyłem, że drzwi są zamknięte, no ale dlaczego? Przecież jest kolacja wigilijna, przecież może akurat nawet taki ruch, to znaczy, że co, zamykam się, blokuję, nie chcę tego, żeby ktoś tu przyszedł usiadł przy tej wieczerze wigilijnej. Bądźmy właśnie otwarci, bo może będzie taka sytuacja w życiu, że kupię ten chleb, nie wiem, ktoś przyjdzie, poprosi o pieniądze, bo naprawdę brakuje mu do pierwszego, to dam mu te pieniądze do pierwszego jako moją ofiarę. Ktoś chce, nie wiem, zakładam 10 zł, tak? I ja no dzisiaj mam tylko 5 zł i ja nie dam ci 10, ja nie będę się zapożyczać. Dam ci po prostu 5, tyle ile mam. Tak jak wdowa, która ofiarowała tyle i po prostu miała, Pan Jezus powiedział, dała najwięcej ze wszystkich. Bo wszyscy dawali z tego, co im zbywało.
Znowu wracamy do pewnej intencji, tak? Co jest dla nas ważne, kiedy my dajemy?
No,
czy my, że nam dobrze jest, jak tak sobie pomożemy, czy też rzeczywiście myślimy o tym drugim człowieku? Chociaż to zawsze wraca, wiadomo, że jest to też dla nas w jakiś sposób uzdrawiające, ale też myślę, że tutaj warto o tym myśleć.
Idziemy w tym kierunku, bo jednak gdzieś czujemy, że jest ważna intencja, że na przykład ktoś daje komuś pieniądze i później, no ja chciałem, żebyście wydali na to i na to. No, ty dałeś komuś, niech on już zrobi z tym, co chce. Jeżeli zmarnował te pieniądze i wiesz, że zmarnował pieniądze, to możesz powiedzieć drugim razem, słuchaj, ja już tobie nie dam. I ta osoba zacznie myśleć, że aha, coś źle zrobiłem. Więc idę w tym kierunku, że na przykład też organizacje charytatywne często dziękują, za wsparcie. Niektórzy mówią, no ale po co wy dziękujecie, wydajecie pieniądze? Pozwólmy komuś podziękować. To jest ich wdzięczność za to, tak? Jeżeli na przykład czasami jest sytuacja, ktoś ma mało pieniążków, oddał i jeszcze kupił jakiś tam prezencik, i, no bo chce się odwdzięczyć. I ktoś mówi, no ale po co było, przecież i tak masz mało. To jest jego, to jest dar miłości. Malutki, nie musi być duży, ale właśnie mówimy o tej intencji. Jak masz coś przed bratem, to idź, pojednaj się z nim, nie składaj tego wszystkiego, tak? Panu Bogu zależy nie na ilości, tylko chodzi mu o jakość tej ofiary. Wróciliśmy znowu do ofiary w Starym Testamencie, tak?
Tak, czyli
Panu
Bogu
już nie chce się ciągle tych ofiar, tylko Panu Bogu chodzi o miłość. Dlatego, że On jest miłością, dlatego, że my jesteśmy, mamy miłość w sobie. Apeluję do wszystkich ludzi, którzy nas słuchają. My naprawdę mamy miłość w sobie. My naprawdę mamy w sobie dobro, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. I widział Bóg, że było bardzo dobre przy człowieku. Tylko to dobro wydobywajmy na zewnątrz i pozwólmy też ludziom, innym, róbmy różne możliwości, żeby ci ludzie to dobro na zewnątrz z siebie wydobyli.
Znalazłam taki cytat, ja go pamiętam zresztą od lat, z jednej z rozmów. Nie mogliśmy oboje dojść, skąd ten cytat się wziął, ale ja go dzisiaj tutaj przytoczę, bo on też jest ważny. Wspomnieliśmy o modlitwie za brata, wspomnieliśmy o mądrej jałmużnie. Praktyka postu. Pość tak, aby twoim postem najadł się brat twój. Odmów sobie tak, żeby ktoś mógł z tego twojego wyrzeczenia skorzystać. Myślę, że można to znowu potraktować zarówno w sferze duchowej, jak i w tej materialnej.
W ogóle post jest postawą pokory. Post nie polega na niejedzeniu. Że owszem, poszczę, to ograniczam się w jedzeniu, ale nie dlatego poszczę, żeby nie jeść, żeby nie wypięknieć, no jakieś elementy odchudzające, tak? Post jest elementem pokory, elementem uświadomienia, że wejścia w większą relację z Bogiem, tak jak pani powiedziała ten cytat, jeżeli to, co mówiliśmy już na antenie katolickiego radia, że jeżeli poszczę, to ofiaruj ten dar drugiemu. Czyli właśnie, aby twoim postem najadł się twój brat. Czyli poszczę i nie oszczędzam, tylko poszczę.
I dzielę się.
Dzielę się. Czyli znowu wchodzimy w intencje. Po co ja poszczę? Zawsze musi być ta intencja. Dlaczego, tak? Mszę Świętą sprawujemy, też mamy intencję. Jak kapłani o sprawowaniu Eucharystii. Ja wchodzę na modlitwę z intencją. Ale myślę, bo o intencjach to jest znowu temat rzeka, bo są intencje proszenia, ale przede wszystkim intencje dziękczynienia. czyli znowu doceniania tego, co mam. Trochę bym tak powiedział, tak? Dziękuję za to, co mam. Intencji dziękczynienia za to, że jestem powołany do świętości, do raju.
Myślę sobie, że w ogóle bardzo w tym wszystkim ważne są relacje i taki moment, kiedy właśnie zauważamy, że skoro dbamy o własny rozwój duchowy, o to korzystanie ze spa Bożego, czyli stawanie się coraz piękniejszym przed Bogiem, to normalnym takim odruchem jest to, że jeżeli my się czujemy dobrze, coś pięknego się wydarzyło. Ksiądz może się na tym nie zna, ale jak na przykład kobieta idzie do dobrego fryzjera, to drugiej kobiecie tego fryzjera poleca.
Tak, to prawda, bo ja jestem sam fryzjerem, bo mam łysinę, więc sam się strzyżę.
Więc jest coś takiego, że chcemy się podzielić. Chcemy się tą radością, że nam jest dobrze, pięknie, że się czujemy tak. zadbani, tak. ładni. Chcemy, żeby to było po pierwsze widać, żeby ktoś to zauważył, ale też, żeby ktoś skorzystał razem z nami Dokładnie. Z tego dobrodziejstwa.
Ja bym to powiedział, wie pani, świadectwo. Mhm. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, świat potrzebuje świadków. Świat potrzebuje świadków miłości. Świat potrzebuje świadków tych, którzy wierzą w Pana Boga, którzy nie robią właśnie tego na zasadzie, żeby się im pokazywać. Ludzie doskonale czują, że jeżeli ktoś, to może bym powiedział, że lekarz z powołania, pielęgniarka z powołania, ktoś tam z powołania, ludzie to czują, że oni żyją tą pasją pomagania drugiemu człowiekowi. I mówię, to jest lekarz z powołania. A o kimś powiedzą, no ten lekarz ten to nie jest powołanie. To tak samo się może gdzieś tyczy i nasz radiowiec powołania, ksiądz powołania i tak dalej. Myślę, że tu pani weszła na te właśnie w element tych dawania świadectwa, tak? Jak się czuje dobrze, to pokaż to innym, że się czuje dobrze. Nie zazdrość, że drugi no też ma być w tym raju. Nie idźmy w element zazdrości. W ten grzech zazdrości, tylko po prostu pokazujmy, ja to robię z miłości.
Ty też tak
też
możesz.
Tak możesz. Mm-hmm. I chodź za mną. Ale Pan Jezus mówi, jeśli chcesz, to chodź. No jeśli nie, wolność. I tutaj myślę, że bardzo taki trudny element, można powiedzieć, czy trudność, która jest w nas. Dobre wykorzystywanie swojej wolności.
Gdzie jest twój brat? Warto go widzieć i pamiętać, że tak samo za mną, jak i za nim Pan Bóg stoi i dziećmi jesteśmy w taki sam sposób i będzie walczył za każdego z nas.
Puentując, myślę, że gdzie jest mój brat, to warto sobie nawet jako dzisiaj nawet swój wieczorny pacierz, dobrze mówię, ponieważ jestem zwolennikiem modlitwy nie tylko takiej katechizmowej, taki pacierz wyuczony, powiem tylko nawet powiedzenie modlitwy z intencją Ojcze, ja do Boga mówię Tato. To jest przepiękna modlitwa, kiedy mówię do Boga Tato, jak uczy Chrystus. Ale dzisiaj, jako na przykład taką swoją modlitwę wieczorną, to warto przeczytać o miłosiernym Samarytaninie. Kto jest mój brat? Pan Jezus odpowiada, kto jest naszym bliźnim. Bratem, kto jest naszym bliźnim.
Dziękuję księdzu bardzo serdecznie za obecność w studiu. Ksiądz Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas diecezji siedleckiej, był dzisiaj moim gościem.